Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Food Fight GMOs and the Future of the American Diet to reportaż analityczny McKaya Jenkinsa o organizmach modyfikowanych genetycznie i o systemie żywnościowym Stanów Zjednoczonych.
Autor nie traktuje GMO jako jednego, oderwanego problemu naukowego. Pyta raczej, do jakich celów stosuje się tę technologię, kto podejmuje decyzje o jej wykorzystaniu i jakie skutki odczuwają rolnicy, konsumenci oraz lokalne społeczności.
Jenkins podróżuje po kraju i rozmawia z naukowcami, producentami rolnymi, aktywistami i ludźmi związanymi z przemysłem. Zestawia nadzieje na rośliny bardziej odporne,
odżywcze lub przydatne w zmieniającym się klimacie z obawami dotyczącymi herbicydów, koncentracji rynku i przemysłowego modelu produkcji jedzenia. Książka ma charakter popularyzatorski, lecz opiera się na reportażu terenowym, a nie na prostym sporze ideologicznym.
Jej celem jest pokazanie, że pytanie o bezpieczeństwo GMO nie wyczerpuje debaty.
Równie ważne są pytania o zdrowie środowiska, władze korporacji, przejrzystość informacji i przyszłość rolnictwa. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, GMO jako technologia, a nie samodzielna odpowiedź na kryzys żywnościowy, Jenkins rozpoczyna od podstawowego rozróżnienia, które porządkuje całą książkę. Modyfikacja genetyczna jest narzędziem hodowlanym, a nie jednolitą kategorią produktów o identycznych skutkach.
Z tego powodu nie da się uczciwie odpowiedzieć na pytanie, czy GMO jest po prostu dobre albo złe.
Znaczenie ma cecha wprowadzona do rośliny, warunki jej uprawy, sposób regulacji oraz gospodarczy cel zastosowania.
Zwolennicy widzą w inżynierii genetycznej możliwość tworzenia odmian odporniejszych na suszę, choroby i niedobory składników odżywczych.
Takie zastosowania mogą być istotne tam, gdzie zmiana klimatu i niestabilne plony zagrażają bezpieczeństwu żywnościowemu.
Krytycy zwracają jednak uwagę, że w amerykańskiej praktyce technologia była w dużej mierze wdrażana w ramach intensywnego rolnictwa towarowego.
Autor nie odrzuca więc potencjału nauki, lecz pyta, dlaczego określone zastosowania zyskują finansowanie i dominują nad innymi. Ta perspektywa przesuwa uwagę z abstrakcyjnego lęku przed genami na konkretne decyzje dotyczące nasion, chemii rolnej i rynku.
Czytelnik dostaje argument, że ocenianie GMO powinno obejmować zarówno biologię rośliny, jak i cały system produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji, w którym ta roślina funkcjonuje.
Po drugie, hawajskie papaje pokazują, że lokalne skutki modyfikacji mogą być realnie korzystne.
Jednym z najważniejszych przykładów w książce są hawajskie uprawy papai zagrożone wirusem pierścieniowej plamistości.
W tym przypadku zmodyfikowane odmiany, odporne na chorobę, były dla części plantatorów sposobem na uratowanie produkcji i źródła utrzymania.
Jenkins wykorzystuje tę historię, by zakwestionować przekonanie, że każda modyfikacja genetyczna służy wyłącznie wielkim firmom albo nieuchronnie pogarsza sytuację rolników.
Technologia może rozwiązać konkretny problem biologiczny, kiedy tradycyjne metody nie zapewniają dostatecznej ochrony plonów. Jednocześnie autor nie zamienia tego przykładu w uniwersalny dowód na korzyść wszystkich GMO.
Howadzie są także miejscem sporów o działalność koncernów agrochemicznych i o jawność informacji dotyczących substancji stosowanych przy uprawach.
Dzięki temu pozytywny efekt dla papai współistnieje z uzasadnionymi pytaniami o warunki pracy, narażenie lokalnych mieszkańców i prawo społeczności do wiedzy.
Wniosek Jenkinsa jest praktyczny. Należy oddzielać ocenę określonej rośliny i jej funkcji od oceny modelu biznesowego oraz praktyk towarzyszących jej uprawie. Ten przypadek uczy, że odpowiedzialna debata wymaga analizy lokalnego kontekstu, a nie automatycznego przenoszenia jednego doświadczenia na całe rolnictwo. Po trzecie,
herbicydy i monokultury są w książce ważniejsze niż prosty strach przed żywnością GMO. Food Fight wyjaśnia, że najostrzejsze zastrzeżenia wobec obecnego systemu nie muszą dotyczyć bezpośrednio spożywania zmodyfikowanych składników.
Jenkins kieruje uwagę na rośliny projektowane tak, by tolerowały określone herbicydy oraz na konsekwencje intensywnego stosowania środków chemicznych.
Gdy uprawa jest podporządkowana jednemu zestawowi nasion i oprysków, rolnictwo może stawać się bardziej zależne od zewnętrznych nakładów. Pojawia się też problem chwastów, które z czasem mogą uodparniać się na stosowane substancje, co zachęca do kolejnych zmian w praktykach chemicznych.
Otor łączy ten mechanizm z krajobrazem wielkich areałów kukurydzy i soi dominujących w amerykańskim rolnictwie. Te rośliny trafiają później do pasz, olejów, syropów i licznych produktów przetworzonych, dlatego debata o GMO dotyczy codziennej diety nawet wtedy, gdy konsument nie widzi tego na talerzu. Książka nie twierdzi, że sama modyfikacja stworzyła przemysłowe rolnictwo. Jej teza jest subtelniejsza. Technologia została bardzo skutecznie dopasowana do modelu nastawionego na skalę, standaryzację i tanie surowce, przez co mogła ten model wzmocnić. To rozróżnienie pozwala rozmawiać o środowisku, jakości diety i chemizacji rolnictwa bez przypisywania jednego źródła wszystkim problemom. Po czwarte, spór o GMO jest także sporem o koncentrację władzy i prawo do informacji. Jenkins pokazuje, że emocje wokół GMO wynikają nie tylko z niepewności naukowej. Dla wielu osób problemem jest struktura władzy w systemie żywnościowym, kiedy własność nasion, wiedza technologiczna, sprzedaż środków ochrony roślin i przetwórstwo skupiają się w rękach dużych podmiotów, rolnicy oraz konsumenci mogą mieć ograniczony wpływ na to, jak powstaje żywność. W takim układzie pytanie o modyfikację genetyczną staje się pytaniem o zależność ekonomiczną, możliwość wyboru i publiczną kontrolę. Autor przygląda się konfliktom społeczności domagających się pełniejszej informacji o chemikaliach używanych w pobliżu ich domów i pól. Nie przedstawia przejrzystości jako dowodu, że każdy produkt jest niebezpieczny. Traktuje ją jako warunek zaufania oraz sensownej demokratycznej debaty. Podobną funkcję pełnią dyskusje o oznaczaniu żywności i deklaracjach produktów bez GMO. Mogą one odpowiadać na potrzeby konsumentów, ale zarazem łatwo redukują złożony problem do prostego komunikatu marketingowego. Food Fight zachęca, by pytać nie tylko, czy na etykiecie jest GMO, lecz również kto wyprodukował daną żywność, jakie praktyki zastosowano i jakie koszty środowiskowe lub społeczne pozostają niewidoczne. To rozszerza perspektywę z indywidualnego zakupu na zasady działania całego łańcucha żywnościowego. Na koniec, lokalna produkcja żywności jako uzupełnienie. A niełatwy zamiennik globalnego rolnictwa w końcowej części książki Jenkins zwraca się ku przyszłości rolnictwa, Brutukus, gospodarstwom i inicjatywom próbującym inaczej rozumieć zrównoważenie. Lokalna żywność nie zostaje przedstawiona jako cudowne rozwiązanie każdego problemu ani jako romantyczny powrót do przeszłości. Jej wartość polega na skracaniu relacji między produkcją a konsumpcją, większej widoczności metod uprawy oraz możliwości budowania odpowiedzialności wobec miejsca. Rolnik, działający bliżej odbiorców, może łatwiej komunikować, jak gospodaruje glebą, wodą i środkami ochrony roślin. Konsument zyskuje natomiast szansę, choć nie zawsze łatwą i tanią, by rozumieć pochodzenie jedzenia. Jenkins zestawia tę skalę z wielkim systemem dostarczającym masowo kukurydzę, soję i żywność przetworzoną. Nie sugeruje, że małe gospodarstwa mogą bez reszty zastąpić produkcję na dużą skalę. Akcentuje raczej potrzebę większej różnorodności modeli rolnych. Taka różnorodność ogranicza ryzyko, że bezpieczeństwo żywnościowe będzie zależeć od niewielu upraw, kilku technologii i scentralizowanych łańcuchów dostaw. W tym sensie lokalność jest dla autora praktyką organizacyjną i polityczną, nie tylko preferencją smakową. Ma pomagać odzyskać pytania o jakość, odporność systemu oraz odpowiedzialność za skutki produkcji żywności. Podsumowując, Food Fight będzie szczególnie wartościowa dla osób, które chcą zrozumieć debatę o GMO bez przyjmowania gotowego stanowiska. Skorzystają z niej konsumenci próbujący czytać etykiety i rozpoznawać uproszczenia w przekazach marketingowych, a także osoby zainteresowane rolnictwem, ochroną środowiska, zdrowiem publicznym i polityką żywnościową. To również użyteczna lektura dla studentów oraz czytelników reportażu, ponieważ pokazuje, jak łączyć wiedzę naukową z relacjami ludzi żyjących z konkretnych upraw i mieszkających w pobliżu intensywnego rolnictwa. Praktyczna korzyść nie polega na otrzymaniu listy produktów, które należy bezwzględnie kupować lub omijać. Książka uczy lepszych pytań. Czy dana roślina rozwiązuje konkretny problem? Jakie środki towarzyszą jej uprawie? Kto odnosi zyski? Kto ponosi ryzyko? I czy społeczność ma dostęp do potrzebnych informacji? Na tle publikacji polemicznych Jenkins wyróżnia się tym, że nie redukuje całego zagadnienia ani do triumfu technologii, ani do opowieści o korporacyjnym zagrożeniu. Uznaje korzyści widoczne choćby w historii hawajskiej papai
ale równie poważnie traktuje problemy herbicydów, monokultur i koncentracji rynku.
Der Resultate Food Fight jest bardziej książką o amerykańskim systemie żywności niż wyłącznie o biologii modyfikacji genetycznej.
Ta szersza rama czyni ją przydatną także po zakończeniu bieżących sporów o konkretne odmiany GMO.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, McKay Jenkins, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.